Gościem magazynu Pożyteczni jest Paweł Woliński, prezes Fundacji Mamy i Taty i członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy dzisiaj o rodzinie, bo zresztą działa pan cały czas, jest pan zaangażowany w pracę na rzecz rodziny, dodajmy dużej rodziny. I przede wszystkim w tych wszystkich działaniach chodzi o zmianę klimatu wokół dużych rodzin. Ostatnio spotykamy się z taką dużą agresją i niechęcią do dużych rodzin. One są często opatrywane takim słowem patologia. Poza tym sama idea programu 500+ jest oceniana jako coś bardzo złego i niepotrzebnego. Program, który doprowadzi do ruiny naszą gospodarkę. Przyznam, że w takiej atmosferze trudno się rozmawia o rodzinie, ale jednak spróbujemy. Organizacje, które pan reprezentuje, prowadzą, w szczególności Fundacja Mamy i Taty, badania, które dotyczą postaw Polaków wobec rodziny. Nasze województwo zasłynęło z tego, że mamy bardzo duży procent rozbitych rodzin, jest bardzo dużo rozwodów, a w związku z tym dzieci wychowują się poza taką pełną rodziną, czyli wychowują się w rozbitych rodzinach. Trudno sobie poradzić z tym problemem. Myślę tutaj o władzach samorządowych, ale jeśli poznamy wyniki badań, które w ogóle oceniają podejście Polaków do rodziny, no to wydaje mi się, że decydenci powinni czuć się bezradni tak naprawdę w systemie, który stworzyli.
To znaczy, może i bezradni, a może właśnie wtedy dopiero będą mieli taki głębszy wgląd w to, co się dzieje tak naprawdę, jaka jest rzeczywistość, z czym się zderzają w tej rzeczywistości, dlaczego akurat w waszym regionie tak, ale w Polsce też jest to tendencja no, niezupełnie taka stabilna, tak? To znaczy w tym sensie, że...
Ale my przodujemy.
No, wy przodujecie, to jest prawda, że rozwody też się zdarzają gdzie indziej, u was rzeczywiście więcej niż gdzie indziej. No, ale to oczywiście, jeżeli się to dobrze rozpozna, tak? Jeżeli rzeczywiście prowadzi się badania, jeżeli te badania mają na celu też odpowiedź właśnie na pytanie, dlaczego tak się dzieje, tak? Czy są jakieś głębsze przyczyny, czy może to są jakieś pochopne rozwody, tak? Czy może w ogóle taka sytuacja, w której trwałość związków, no, nie cieszy się jakimś społecznym uznaniem, po prostu nie jest...
A może system czasami wymusza?
Może system jest taki, który rzeczywiście łatwiej się rozwieść, albo lepiej się rozwieść, bo na przykład pomoc społeczna jest wtedy skuteczniejsza, tak? No, jest mnóstwo czynników, które trzeba by było wziąć pod uwagę i jakaś część to mogą być zupełnie fałszywe rozwody, tak? To znaczy... I tak już było w Polsce tam w 2005 i 2006 roku, kiedy zmiana przepisów o zasiłkach dla samotnych matek spowodowała falę pozornych rozwodów, tak,
u nas
i separacji.
Też tak było.
No więc właśnie, to tutaj trzeba na to spojrzeć rzeczywiście wieloaspektowo i zastanowić się, jak ta rodzina w rzeczywistości wygląda, a nie jak wygląda na papierze, tak? No bo to, że ktoś z kimś się rozwiódł właśnie dla celów na przykład uzyskania jakiegoś świadczenia, tak? Czy, nie wiem, miejsca tam w żłobku czy przedszkolu, tak? No to pokazuje raczej na słabość systemu niż na to, co w rzeczywistości się z rodziną dzieje, bo z rodziną się nic nie dzieje, ona po prostu dostosowuje się do tych warunków, które panują w otoczeniu, tak? I do tej legislacji, którą sami urzędnicy i politycy tworzą. I być może, że tutaj problem jest o wiele głębszy, tak? Nie wiem oczywiście, bo takich badań regionalnych nie prowadziliśmy. Mamy tylko badania ogólnopolskie. One, no, jak to próba ogólnopolska, nie oddają takich regionalnych specyfik, tak? Czy takiej sytuacji, która dotyka was. Ale no, w skali całego kraju można powiedzieć tak, że rodzina nadal cieszy się bardzo dużym takim społecznym uznaniem, tak? I małżeństwo i trwałość związku w skali całego kraju i na takiej populacji ogólnokrajowej właśnie, no jest jedną z wartości, które przez większość Polaków, 75% na przykład Polaków mówi, że miłość na całe życie jest możliwa, po pierwsze.
I jest wartością.
I jest źródłem prawdziwego szczęścia. Ale jednocześnie, jak się dopyta już tych respondentów indywidualnie, ale czy tobie się to uda, tobie właśnie, tak, no bo to, że uważasz, że tak jest, że taka wartość jest pożądana, to pytanie, czy masz szansę na to, żeby to zrealizować w swoim życiu, często pada odpowiedź bardziej negatywna, tak? Takie poczucie niewiary w to, że można w ogóle taki model idealny zrealizować. No i wtedy mamy do czynienia i cały czas mamy do czynienia z takim napięciem pomiędzy świadomością tego, że trwałość związku jest rzeczywiście bardzo ważna, może być źródłem takiego dobrostanu, tak, w życiu, i tym, że bardzo nisko oceniamy, szczególnie młodzi ludzie, swoje możliwości, czy swoją taką umiejętność, czy też swoją predyspozycję do tego, żeby taki związek stworzyć. I tutaj bardzo duża jest, myślę, rola i władz samorządowych, i takiego w ogóle klimatu wokół tego, co się w Polsce dzieje, ale też w waszym regionie szczególnie. Także to nie jest zupełnie tak, że czy nawet legislacja, czy prawodawstwo, czy taki klimat społeczny nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie na ten temat sądzą.
Ale w takim przekazie, powszechnym przekazie, to jest wyobrażenie, że jeżeli już rodzina, to albo mąż i żona. Mhm. Czasami dochodzi do tego jedno dziecko. Więcej dzieci to już nie bardzo, bo nas na to nie stać, nie damy sobie rady, albo chcemy korzystać z życia. W społecznym, w tym powszechnym przekazie, tak jak już wspomniałam na początku, duża rodzina to patologia. To tak, osoby to niezaradne, to osoby biedne. To model, którego nie warto lansować.
To znaczy jest jeszcze może bardziej to trochę skomplikowane, tak zróżnicowane. Po pierwsze, jak się pyta takiego zwykłego respondenta, przeciętnego Polaka, który nie ma dużej rodziny, tak, i się w takiej też nie wychował, tak, czyli pochodzi powiedzmy z rodziny, gdzie tam było jedno czy dwoje dzieci i sam takiej rodziny nie ma. Jak się go pyta o rodzinę wielodzietną, to po pierwsze w ogóle zadaje pytanie, dobrze, ale kto to jest, tak? Znaczy, ile muszą mieć dzieci, żeby byli wielodzietni? No, załóżmy, że badacz mówi trójkę, czwórkę bądź więcej, tak? No to następna jest konstatacja badanego, nie znam takich osób. Widziałem tylko w telewizji jakiś materiał, tam gdzie 10-osobowa rodzina, no rzeczywiście strasznie dysfunkcyjna i biedna. I...
Albo pokazywane są filmy, gdzie rodzina jest taka duża, czyli rodzice plus trójka dzieci, ale są bardzo zamożni, bo mają bardzo dobrze no płatne
właśnie,
zawody.
Tak, więc to są tego typu stereotypy. Tak? To znaczy pierwszy jest taki, który wytwarzają media, które rzeczywiście pokazują dysfunkcyjne rodziny, w których jakieś tam patologie się zdarzają i to są jednocześnie bardzo silnym komunikatem, takim korelującym wtedy jest wielodzietność.
To bieda.
To bieda, tak. No bo proszę bardzo, tutaj mają dziesiątkę, no i sytuacja wygląda fatalnie i cała okoliczna społeczność jest zatrwożona. I drugi taki też stereotyp, to zresztą samemu mnie też kilka razy dotknął, czyli jak mówię, że mam na przykład czwórkę dzieci, mówią, to musi być plan bardzo bogaty. Bo z drugiej strony funkcjonuje takie przekonanie, że wychowanie jednego dziecka to koszt do 18 roku życia, to tam koszt 200-kilkudziesięciu tysięcy złotych, no a jak ktoś ma czwórkę, no to już prawie milion, tak? I tak dalej, i tak dalej. No to się oczywiście tak wprost nie sumuje, to pierwsza rzecz, ale druga jest taka, że rzeczywiście, jeżeli ktoś odstaje od takiego modelu 2 plus 1 czy 2 plus 2, ma więcej dzieci i nie jest patologią, to widocznie jest bardzo zamoczny i po prostu go na to stać. Czyli dziecko jako dobro luksusowe. Możesz sobie pozwolić, ale musisz mieć dużo pieniędzy, tak? Znaczy, że jak mamy dziecko, to ono musi mieć naprawdę wszystko, tak? Znaczy, my nie mieliśmy jako rodzice, ale to współczesne dziecko, żeby ono sobie poradziło w przyszłości, no to musi być w dobrej szkole, musi mieć no, te rzeczy, które w danym środowisku, tym, do którego aspirujemy, są uważane za statusowe, tak? Czyli takie buty, taka odzież, taki telefon i zajęcia dodatkowe, które dzisiaj są właśnie elementem takim statusowym. To znaczy, jeżeli nasze dziecko nie stać nas na to, żeby je wysłać na te zajęcia, na które chodzą rówieśnicy, no to ono się będzie źle czuło, tak? Czyli dziecko jest tam czymś równoznacznym z takim ambasadorem marki rodzina. No i wtedy rzeczywiście konstatacja, że posiadanie większej liczby dzieci wymagałoby zainwestowania wielokrotnie w te iPhony, buty i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie atrybuty tego wizerunku, do którego aspirujemy jako rodzina, no byłoby rzeczywiście dużym wydatkiem, tak? Czyli dziecko konkuruje z takimi aspiracjami wizerunkowymi i tego, kim jako rodzice chcielibyśmy, żeby nas postrzegano. No i ono, jako taki ambasador marki rodzina, nie może odstawać, czyli de facto z przeliczenia tego prostego wynika, że dużo ich, tych dzieci nie może być. Ale to nie jest oczywiście jedyny model rodziny, chociaż rzeczywiście bardzo, bardzo taki coraz silniej, można powiedzieć, zakorzeniony i no, przez długie lata wspierany, tak, w takim przekazie nawet komercyjnym, tak. Znaczy pokazywanie i mnożenie tych potrzeb. Myśmy takie jakieś proste badanie przeprowadzili wśród matek, zadając pytanie na przykład, jakie... Większość matek twierdziła, że one nie oglądają reklam i się w ogóle nie sugerują w wychowaniu dzieci z żadnymi jakimiś tam przekazami komercyjnymi. No i pytaliśmy o to, no dobrze, to proszę na przykład wymienić, co jest potrzebne dobrze, żeby dobrze odżywić dziecko, żeby było dobrze odżywione, prawidłowa dieta, to jakie są potrzebne składniki. No i kobiety tam mówiły jogurty. No dobrze, jogurty, czy to jakie? No i tutaj padały marki, tak? Płatki, no to jakie, tak? Nie wiem, mleko, to jakie, tak? No i potem się okazało, że zestawienia tych wszystkich marek, które były wymieniane, jeżeli je porównać do budżetów reklamowych tych marek, no to korelacja jest 1:1, czyli...
Informacje wyniesione z reklam.
Tak, w dużej części, czy seriali, tak? Bo one też tworzą taki aspiracyjny wizerunek. Więc nie da się tak prosto. Znaczy zmierzam do tego, że odczarowanie tego jakby obrazu rodziny wielodzietnej nie będzie proste.
No będzie bardzo trudne.
Będzie bardzo trudne, ale jednocześnie jest warunkiem, bo program 500+, oczywiście, czy tego typu programy są potrzebne. One niestety, jak już jesteśmy przy wielodzietności, mają też taki aspekt, że w oczach wielodzietnych, i oni to już odczuwają na własnej skórze, jeszcze bardziej ich ustygmatyzują, tak? To znaczy już mamy jako Związek Dużych Rodzin takie doniesienia, że matka idzie z swoją szóstką dzieci, tak? I sąsiadka zaczepia i mówi, no to teraz pani dopiero dostanie 3000 na te dzieci.
Wszyscy
z
liczą.
Moich pieniędzy, tak? Bo to z moich podatków.
Tak.
No więc jak rzeczywiście skonstruowano program, który mówi, państwo daje z pieniędzy publicznych takie oto zasiłki na dzieci, no to reszta Polaków, która nie dostanie, poczuje się, aha, czyli ja utrzymuję tych, którzy sobie pozwolili na szóstkę dzieci. Tak? Ja sobie nie pozwoliłem, bo jestem racjonalny, a ci nieracjonalni to zrobili. Bardzo prosto można by było to zmienić, tak? Bo de facto to nie jest tak, że państwo coś daje tym wielodzietnym, tylko bardziej sprawiedliwie dzieli. Tak naprawdę można by było nazwać ten program 500+, ryczałtowym zwrotem podatku VAT, akcyzy i innych opłat, które musi ponosić w większym wymiarze rodzina, która ma szóstkę dzieci, bo ona po prostu więcej musi konsumować.
Ale z drugiej strony nikt nie patrzy na to, że ta rodzina wielodzietna wychowuje przyszłych płatników podatku, a ta rodzina, która tylko jedno dziecko wychowa, to niestety jedno z dzieci będzie musiało
utrzymać dwójkę rodziców,
tak. Tak?
No bo system jest tak skonstruowany i dopóki taki istnieje, no to tak on będzie wyglądał, chociaż moim zdaniem on nie będzie w stanie, znaczy nie będziemy w stanie go utrzymywać w takim, w takim stopniu i prędzej czy później okaże się, że zamiast indywidualnych kont emerytalnych będziemy mieli rodzinne konta emerytalne. To znaczy, jeżeli masz dzieci i zadbałeś o to wcześniej, że masz czwórkę, piątkę czy szóstkę dzieci, to część składek twoich dzieci pójdzie na twoją emeryturę. Im masz ich więcej, tym
lepiej.
Tam emerytura będzie wyższa. I taki system zapewniałby, no być może, że byłby takim impulsem demograficznym, który zapewniałby tą prostą zastępowalność pokoleń, do której nam dzisiaj brakuje no prawie jednego dziecka. Tak?
Ale na to ekonomiści jakoś tak nie lubią patrzeć, wolą się zatrzymać na tych pieniądzach, które są dzisiaj wydawane i w związku z tym w dalszym ciągu mamy więcej tych rodzin takich nuklearnych, takich, gdzie jest jedno, dwoje dzieci, natomiast tych rodzin z trójką, czwórką, piątką i większą ilością dzieci jest bardzo mało. Młode pokolenie też tak się w tej chwili rozbija na tą grupę, która chciałaby mieć dużą rodzinę, nawet jeżeli sami się nie wychowali, bo ci, co się wychowali, to oni chętniej zakładają duże rodziny.
Różnie to
bywa. A to tak, to w badaniach,
to
wychodzi.
Nie jest takie proste.
Jak mam kontakt, to właśnie jak rozmawiam z osobami, które mają wielodzietne rodziny, to oni też się wychowali wielodzietnych.
No jest taki segment, ale jest też bardzo liczny segment, może nawet obecnie liczniejszy, jedynaków, którzy mają duże rodziny.
A tak, bo tęsknili za rodzeństwem. No i właśnie spotykam się teraz z młodzieżą, z młodymi ludźmi, studentami, którzy kończą studia i oni nie spieszą się nawet z założeniem rodziny, a co dopiero mówić o dzieciach.
To prawda, bo no, bardzo skutecznie wspierają ich w tym ich rodzice. Ponieważ komunikat i przekaz dzisiaj od tego starszego pokolenia, czyli pokolenia rodziców dzisiejszych młodych dorosłych jest taki, że najpierw musisz skończyć studia.
Tak.
Potem musisz znaleźć dobrą pracę,
tak.
Żebyś był
zarobić na mieszkanie.
Potem musisz już mieć to mieszkanie, żebyście mogli w ogóle pomyśleć o dziecku. No i w dzisiejszych realiach ekonomicznych sytuacja wygląda tak, że ktoś, kto nawet jeżeli skończy te studia, nawet jeżeli znajdzie tą dobrą pracę, to żeby zarobić na to mieszkanie, czy też zdolność kredytową taką zyskać, która pozwoli się zadłużyć na tak kilkadziesiąt lat, no to mija kilka ładnych lat, tak? To znaczy po skończonych studiach mamy załóżmy 25 lat i ta pozycja zawodowa, która spowoduje, że będziemy dla banku no, wystarczającym wiarygodnym kredytobiorcą albo też zrobimy takie pieniądze, które umożliwią zakup tego mieszkania, no to jest jeszcze trudniejsze, no to zajmie kilka ładnych lat następnych, 10, może 15, tak? No i wtedy można mieć odpowiedzialnie dziecko według rodziców, co oznacza, że mamy wtedy lat 35, 40. No biologia jest w tym momencie, czy czas jest nieubłagany, tak? I niestety nie da się tych priorytetów odwrócić na dobre. Tak?
Chyba, że urodzimy pięcioraczki.
No tak, ale to zazwyczaj w sytuacji takiej naturalnego poczęcia jest rzadkie. Wspomagane techniki rozrodów rzeczywiście tu pomagają, bo wtedy ciąże mnogie są częstsze, ale mimo wszystko to nie jest sposób na rozwiązanie problemów demograficznych. Znaczy nie da się tego inaczej załatwić w skali całej populacji, jak tylko przyspieszeniem czy z obniżeniem wieku pierwszego dziecka. Tak? Im wcześniej kobiety rozpoczną ten okres prokreacyjny, to znaczy im wcześniej pojawi się dziecko, tym pierwsze dziecko, tym większa szansa na to, że tych dzieci do zakończenia tego tak zwanego okresu reprodukcyjnego będzie więcej. Jeżeli się pierwsze dziecko pojawi po 40, to jest mała szansa na to, że w ogóle pojawi się jakiekolwiek następne dziecko. Tak?
To już kiedyś w studiu rozmawialiśmy z przedstawicielami Związku Dużych Rodzin czy Plus ze Szczecina, że będzie więcej dzieci, kiedy kobiety poczują się bezpieczne.
Tak, bezpieczeństwo to jest jeden z takich podstawowych wymiarów, tak, dla kobiet, który rzeczywiście musi być zapewniony, żeby kobiety w ogóle mogły myśleć o tym. Tak?
Żeby w ogóle myślały o macierzyństwie.
Tak, żeby myślały o macierzyństwie. Przy czym to bezpieczeństwo dzisiaj jest definiowane bardzo szeroko. Niestety restrykcyjnie i szeroko. Tak? I tutaj rzeczywiście przy takich warunkach, w jakich dzisiaj czujemy się bezpiecznie, to te decyzje będą rzadko zapadały. Także...
Ale myślę, że jednak dla kobiety to bezpieczeństwo ze strony partnera, no i systemu, który jest stworzony, którym otaczać ma rodzinę, to jest podstawa.
Tak, no tu się zgodzę oczywiście, że dobrze by było, żebyśmy mogli taki system stworzyć. Oczywiście bardzo ważne jest to wsparcie, takie poczucie bezpieczeństwa ze strony partnera. I to jest w ogóle wielki temat, tak? Tożsamości męskiej i odpowiedzialności.
Kryzysu ojcostwa.
Tak, kryzysu ojcostwa i tak dalej. To ja w ogóle nie neguję, że to nie jest ważne, tak? I że kobiety same z siebie tych dzieci tak nie rodzą. I to nie jest tak, że mogą urodzić i potem właśnie nieważne jest, czy ten ojciec będzie, czy nie, bo to pokazują wszystkie badania. Dzieci wychowywane bez ojca mają znacznie trudniej i też potem znacznie więcej z nimi jest problemów. Tak? Także ta rola ojców jest po prostu nie do przeszacowania. I to jest bardzo ważne. Natomiast no, żyjemy w świecie, który niestety, i to wstety niestety, no tak, taki po prostu jest, ma taką obsesję bezpieczeństwa. Tak? To znaczy nie godzimy się na przypadek w życiu.
Wszystko musi być zaplanowane.
Wszystko musi. Dziecko stało się zmienną planistyczną, tak? No i planujemy wtedy, kiedy mamy poczucie absolutnego bezpieczeństwa. Praktyka pokazuje, również wielodzietnych, że nie ma nigdy dobrego momentu na dziecko, tak? Znaczy zawsze coś, tym dziecko się rodzi nie w porę. Przychodzi na świat, kiedy jeszcze coś mieliśmy zrobić, jeszcze coś mieliśmy wyremontować, zakończyć.
Ale jeśli właśnie, bo muszę wskoczyć słowo, jeśli jest przyjazne otoczenie, jest przyjazny system, to nawet jeśli to dziecko się pojawi z przypadku, to będzie przyjęte z radością i będzie wychowywane, a po nim pojawią się następne.
Tak, 50% dzieci w Polsce jest z przypadku, w sensie zaskoczeni są i matka, i ojciec, że będzie dziecko. I to może jest nawet dobrze, tak? Znaczy nie chciałbym żyć w
społeczeństwie, taka niespodzianka,
w którym wszystkie dzieci są absolutnie zaplanowane, tak? To byłoby coś nieludzkiego.
Ale jeśli po tym przypadku kobieta doświadczy negatywnych odczuć,
no więc właśnie, co się
odczuć,
dzieje dalej, tak?
Tak?
Znaczy pierwsza ciąża jest moim zdaniem kluczowa, tak? To znaczy powodzenie tej pierwszej ciąży i opieka okołoporodowa, jakość tej opieki okołoporodowej jest po prostu fundamentalnym doświadczeniem dla szans na to, żeby urodziło się w tym związku, czy w ogóle, żeby ta kobieta rozważała kolejne dzieci. Tak? Ja tu mam własne doświadczenie również. Byłem przy wszystkich 4 porodach moich dzieci i wiem, że jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie. Tak? Znaczy, że kobieta, która zgłasza się na oddział położniczy i mówi, że to jest 4. ciąża, jest przez sam ten personel medyczny traktowana no, dosyć, powiedzmy sobie, często niesympatycznie, tak? To znaczy, no po pierwsze jest taki no, niby wykształcona, normalna kobieta i nie potrafiła sobie policzyć, że to coś jest nie tak z nią, tak? Znaczy, gdzieś poza jakimś nawiasem społecznym jest. No bo dlaczego niby? A ten ojciec, no co to za człowiek jest, który dopuszcza do takich nieodpowiedzialnych decyzji?
Tak, zmusza żonę do urodzenia 4. dziecka, 5.
Przemoc w rodzinie, tak? Seksualna czy coś takiego, no. Naprawdę niektóre reakcje są z jednej strony przykre, z drugiej po prostu no skandaliczne. Nie powinno się tak dziać. Znaczy w miejscu, które powinno być najbardziej przyjaznym miejscem dla matki i dziecka, czyli oddział położniczy, nie powinno być żadnych sugestii, że to dziecko może...
Czyli brak profesjonalizmu.
No ja bym powiedział brak takiej empatii. No to oczywiście...
Nie, to jest brak profesjonalizmu.
W tym miejscu to jest brak profesjonalizmu, tak? Ale tak po ludzku patrząc nawet.
No
tak.
Właśnie, ja muszę pana poprawić. Mówmy, że to jest brak profesjonalizmu, bo to nie kwestia ludzkich odczuć czy nieludzkich, po prostu to jest nieprofesjonalny personel. I
no
potem
tak,
to się przekłada na inne instytucje, które towarzyszą rodzinie.
Oczywiście.
Gdziekolwiek się ta matka z kilkorgiem dzieci pojawi, tam jest odbierana w podobny sposób.
Tak, ale tutaj nie dajmy się też moim zdaniem zwariować, bo nie wszystko jest kwestią profesjonalizmu i medykalizacji. specjalizacji.
Mówiąc o profesjonalizmie, to raczej to tak jak w moim zawodzie, że są ludzie, którzy mogą być dziennikarzami, są tacy, którzy nie mogą
nie
być.
Mogą.
I są tacy,
no,
którzy...
Tu się zgadzam, tak.
Którzy znaczy, mogą pracować na tym oddziale położniczym i tacy, którzy tam nie powinni się znaleźć.
Tak, powinni pracować na innych oddziałach, tak. Gdzie jakby nie
A może
mają...
w ogóle nie.
No być może, że i takie sytuacje się zdarzają, ale rzeczywiście oddział położniczy z punktu widzenia celów demograficznych jest kluczowym miejscem. Tak? Znaczy to jest rzeczywiście punkt tak bardzo newralgiczny, że inne kraje, które dbają, kraje skandynawskie na przykład, które dbają o te wskaźniki demograficzne, tak, o to, żeby się tych dzieci rodziło jak najwięcej, no wiedzą, że to być może jest odległy obszar, ale bardzo ważny, tak, i że to, jaka jest ta opieka okołoporodowa i jakie są te doświadczenia z tym związane, rzutuje na to, ile się tych dzieci w tym małżeństwie później, czy w tym związku później urodzi. No, w Polsce oczywiście mamy chwalebne akcje Rodzić po ludzku. Wiele się na tych szpitalach położniczych, w tych szpitalach położniczych zmieniło. Po raz pierwszy brałem udział w porodzie z moją żoną w 91 roku, po raz ostatni w 2010. Mam 19 jakby lat dystansu, czy tej rozpiętości takiej bezpośrednich doświadczeń i wiem, że jest bardzo duża zmiana, trzeba się z tego cieszyć, także tak jest. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, tak, i znam i z własnych doświadczeń, z historii różnych ze Związku Dużych Rodzin, tak, rodzin, które naprawdę przeżyły tam bardzo przykre doświadczenia mają z tych oddziałów i to należałoby zmienić. Żadna matka nie powinna się czuć, ani żaden ojciec takie dzieciorobem na tym oddziale, ani osobą, która jest uznawana za niepoczytalną.
Mówiliśmy tutaj dużo o tym, co złego się dzieje albo nieprawidłowego w tym otoczeniu rodziny, dużej rodziny, czy rodziny, która miałaby potencjał na to, żeby być tą dużą rodziną. Jakie są pana zdaniem najważniejsze w tej chwili działania do podjęcia przez instytucje państwowe, samorządowe, aby te rodziny poczuły się wreszcie u siebie, docenione, a nie dyskwalifikowane?
Znaczy, jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne, to rzeczywiście program 500+ jest, tak jak mówię, programem, który no, kierunkowo jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie właśnie dla wielodzietnych. Wydaje mi się, że on powinien być inaczej komunikowany, no bo w ten sposób rzeczywiście znowu stygmatyzuje wielodzietnych i ta praca, która jest do wykonania nad ociepleniem wizerunku wielodzietności jest poprzez taką komunikację tego programu będzie utrudniona mimo wszystko. I już to widać, tak jak się pochodzi w internecie, jakichś tam forach, gdzie się dyskutuje na ten temat.
Żenujące są czasami artykuły.
No, wpisy są czasami rzeczywiście, trudno nawet jakoś zareagować na nie tak po ludzku, bo właściwie nie wiadomo co powiedzieć. Tu jest bardzo wiele do zrobienia i jestem zdania, że jeżeli w ogóle myślimy tak, jako patrząc już na ten program ogólnopolsko, tak, o tym, żeby osiągnąć wyniki w postaci zwiększenia dzietności, to same pieniądze nie wystarczą. Tak? To znaczy trzeba oprócz wsparcia finansowego, czy rzeczowego, czy instytucjonalnego, zmienić klimat wokół dzietności. Tak, Francja jest przykładem kraju, który oprócz tego, że prowadzi aktywną politykę prorodzinną, w sensie wyposaża w pieniądze, ulgi podatkowe, no najróżniejsze instrumenty stosuje, to oprócz tego jest tam jeszcze taki dobry klimat dla rodziny polegający na tym, że większość czy duża część znanych osób, tak zwanych celebrytów, ma sporo dzieci. Ale nie jest niczym nadzwyczajnym, że prezes dużej firmy, znany aktor czy aktorka, tak, jakiś tam prezenter telewizyjny czy jakiś inny celebryta, ma piątkę, szóstkę dzieci. To jest okej. I to nikt się temu nie dziwi. W Polsce, gdybyśmy chcieli się tutaj zastanowić i wymienić, jakie znamy znane rodziny, tak, czy znanych celebrytów, którzy mają więcej niż czwórkę dzieci, podejrzewam, że na palcach jednej ręki byśmy byli w stanie te osoby przywołać. Cała reszta no nie ma i też nie zamierza. W związku z tym, a trzeba pamiętać, że w dzisiejszym świecie, w świecie, w którym rządzą media, tak, postawy takie powszechne często są właśnie odwzorowywane czy czerpane z tych osób, które nam się wydają ważne, spełnione, są ludźmi sukcesu, tak, i tak są pokazywane. I Francja jakby od lat taką politykę prowadziła, że rzeczywiście pokazywanie dużych rodzin było jednym z elementów polityki prorodzinnej. Niemcy, którzy wydają na politykę prorodzinną tyle samo pieniędzy, co Francja, nie osiągnęli tego rezultatu. Dlaczego? Dlatego, że tam klimat właśnie dla wielodzietności no dopiero
jest
w ogóle niesprzyjający, bo na przykład stowarzyszenie takie jak typu Związek Dużych Rodzin w Niemczech powstało dopiero chyba 4 lata temu. W Polsce powstało wcześniej niż w Niemczech. Tak? Dzisiaj żyjemy w Polsce, załóżmy, 38-milionowej i z danych demograficznych wynika, że to jest apogeum. To znaczy już nigdy Polska takim
dużym krajem nie będzie.
A niestety demografia jest taką nauką bardzo przewidywalną, bo to jest po prostu model matematyczny, którego się nie da odwrócić w krótkim okresie. Tak? To nie zajmie 5, 10, 15 lat, czyli żaden program tutaj, jakbyśmy go pięknie nie nazwali i wspaniale przygotowali i wdrożyli, szybkich rezultatów nie da. To są zmiany liczone w dziesiątkach czy setkach lat. Tak? No i pytanie, czy takie trendy się w ogóle daje odwrócić. Bo to też jest...
Ciężko zmienić mentalność, sposób myślenia.
Tak. No, przyjmuje się w demografii, że i to może będzie taki bardzo pesymistyczny wątek w tej naszej rozmowie, że jeżeli ta dzietność spadnie poniżej 1,5, to już jest nie do odwrócenia. Tak? To znaczy, że ten proces jest nieodwracalny i można tylko łagodzić jego skutki.
Czyli w tej chwili tak naprawdę strona rządowa, samorządowa powinna się zająć promocją dużej rodziny.
Znaczy promocją dużej rodziny to tak, trudno jest wypromować coś, co...
Czego nie ma.
Czego ludzie tego nie znają, tak?
Tak.
Najpierw trzeba jakby w ogóle zmienić wizerunek, czyli ocieplić, znaczy pokazać, tak, że są takie rodziny i one, że nie są jakieś, to nie jest ogród zoologiczny, tak, że to jakieś okazy takie zupełnie egzotyczne albo jakieś patologiczne, albo nie wiadomo co, tak? Czyli żeby pokazać, że te duże rodziny są między nami. One nawet u państwa w Szczecinie też funkcjonują, znamy je, w Związku Dużych Rodzin jest wiele takich rodzin. I że to są zupełnie normalne rodziny, że jest bardzo dużo z nich, które sobie świetnie radzą, tak? I no, mimo tej szóstki czy siódemki dzieci są bardzo dobrze zorganizowani, są te dzieci nie są zaniedbane, tak? No, wiele rzeczy jakby oddają swojego osobistego życia rodzice, żeby całej tej gromadzie zapewnić po prostu
codzienne życie
i dobry start w przyszłości. Tak? I że takie rodziny są. I że to nie jest w ogóle zadanie dla gigantów jakichś. Tak? Że to nie jest tak, że no, trzeba być kimś zupełnie niezwykłym, żeby taką dużą rodzinę stworzyć. Tak? Zresztą większość wielodzietnych, mieliśmy ostatnio takie badania w związku, kiedy zakładała swoje rodziny, to wcale nie myślała o tym, że będą mieli piątkę czy szóstkę dzieci. Tak? Nie przychodziła do tego projektu z takim planem, tak, w ciągu 12 lat będziemy mieli 6 dzieci na przykład. Tak? Po prostu pojawiały się kolejne dzieci. I oni
się cieszyli, że się pojawia kolejne dzieci.
Tak, byli otwarci na to, że te dzieci mogą się pojawiać. Jednocześnie oczywiście doznawali tam różnych nieporozumień. No, najczęściej to właśnie niestety. I to też jest jeden z elementów, nad którym należałoby popracować. Bo tak jak mówiliśmy o tych szpitalach położniczych, że one tam są środowiskiem takim, powiedzmy, nieprzyjaznym. Tak samo, czy
pomoc
też
społeczna.
Równie nieprzyjaznym środowiskiem jest rodzina.
Rodzina otaczająca.
Tak.
A no też.
Najczęściej niezrozumienie dotyka nie od obcych osób, tylko od rodziców. To znaczy młodzi ludzie, którzy decydują się na trzecie, czwarte, piąte dziecko, ja miałem dokładnie ten sam przypadek, najbardziej ta decyzja jest niezrozumiała dla ich rodziców. Znaczy oni mówią, no zaraz, ale jak wy sobie poradzicie? Jesteście zupełnie nieodpowiedzialni, przecież nie macie mieszkania odpowiedniego. Nie możemy na to pozwolić, tak? Bywa tak, że to są zarzewie w ogóle konfliktów wieloletnich, rodzinnych. Te decyzje o dziecku, tak?
Ale to wszystko jest związane z tym klimatem wokół.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli młodzi ludzie nie mają oparcia w najbliższych, no to cóż oczekiwać, że będą mieli oparcie gdzieś w jakichś dalszych, czy już w ogóle w instytucjach państwowych, tak?
Wśród sąsiadów.
Jeżeli najbliżsi nie rozumieją tej ich decyzji i jej nie pochwalają, tak? Więc
dużo pracy przed nami.
Zmiana, tak.
Myślę, że pora już kończyć naszą rozmowę, bo byśmy jeszcze mogli przez północ rozmawiać, ale jeden wniosek można wysnuć. Dużo pracy przed nami i to nie tylko przed dziennikarzami, przed organizacjami, które reprezentuje nasz gość Paweł Woliński, to Fundacja Mamy i Taty i Związek Dużych Rodzin 3+, ale najwięcej pracy przed decydentami, od których zależy, czy uda się ten dobry klimat zbudować, bo wsparcie ze strony państwa i samorządu jest niezwykle potrzebne. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.